Chciałem, żebyśmy się tak przyjrzeli w tym temacie. Temat to wielkie dzieła Boże są w małych rzeczach ludzkich. I tak jak przeglądniemy Biblię, tak pomyślałem o tym, że to, co się śpiewa, co się wyraża, i nawet to, co Krzysiu miał, czy dzisiaj mogliśmy w mniejszym gronie mieć większą taką swobodę pomodlić się, wyrazić, bez takiej presji, że może mało czasu. To nie znaczy, ja od początku, jak byłem od dziecka wychowywany, to zawsze było to inaczej w domowej atmosferze. Łatwiej było przeżyć cokolwiek, zrozumieć, wyrazić, odebrać od Boga. Była u nas moja, jak to powiedzieć, jestem dla niej strieżkiem, dziadkiem, córka Ewy, Anika, i właśnie ona powiedziała, że w dużym zborze, tam w Nowej Hucie na przykład, to oni mają takie grupy swoje już, co się znają. Jej, jak jest z boku studentką, czy nawet jak są dwie osoby nowe, świeże, ciężko się jakoś tak. Ja pamiętam, bo myśmy byli tam parę tygodni i dwie niedziele byliśmy w zborze. To w pierwszą niedzielę się nami zainteresowali, a drugą to każdy miał swoją grupę. I te grupy się rozchodziły razem, wychodziły, zapraszały się gdzieś, a myśmy tak stali. To jest też dobre, jak ktoś to będzie słuchał dzisiaj tego, co mówię, bo nie można zapominać o innych. Nie można tworzyć grup takich scementowanych koło siebie, a potem ktoś tam czuje się odizolowany. I ona to poczuła. Ona długi czas tam jeździła, ponad rok czasu. Tylko że nie każdy nie dzieli, bo ona w różny sposób też się uczyła. Ale mówię, teraz chodzi o takie mniejsze grupy. Na Prądniku Czerwonym jest kilkanaście osób i ona się fajnie czuje. Jest w rodzinie, jest no tak razem z nimi zżyta, rozumieją się, może poznać poszczególną osobę. Nie tylko z widzenia, ale o niej wiedzieć, ona o niej. Mogą się modlić, mogą słuchać. Zupełnie inne relacje są. Dlatego w mniejszym zborze są zawsze lepsze relacje. Więcej się znamy, więcej przeżywamy, więcej możemy się troszczyć, więcej sięgnąć głębiej, bo nieraz człowiek nie chce się tak otworzyć. Nie chce po prostu przeszkadzać. Są inne sprawy. Ktoś powie coś bardzo pilnego i wtedy on myśli w tej małej sprawie, on się nie będzie tak no, czasu zabierał. Cóż ta moja taka sprawa jest, nie? Jak tam są inne sprawy. W mniejszym gronie to łatwiej jest. Więcej czasu jest, to można zrobić. I Bóg właśnie wykorzystuje, ja się nie to, że wykorzystuje. Bóg przez swoje wszystkie wielkie dzieła, które stworzył na tej ziemi, od stworzenia świata aż po dzisiejszy dzień i do przyjścia Jezusa, tuż przed przyjściem Jezusa, trzeba powiedzieć, tuż przed, jest Bóg. Bóg spełnia swoją wolę i działanie w małych rzeczach. A to są wielkie dzieła. Przecież gdy Jezus umarł na krzyżu, to dla świata było to małe wydarzenie i raczej wszyscy byli przeciwko Jezusowi Chrystusowi, prawda? Go wydali. I to wydarzenie było dla całego świata takie małe, prawda? To było gdzieś tam i to jeszcze szybko z krzyża jeszcze ściągnąć, bo zaraz już jest Pascha, szybko tam się uwinąć z tym wszystkim, Barabasza tam daje, go zabije, no wszystko szybciutko, to było bardzo mało było przygotowań i w ogóle to nie było takie wielkie, jakbyśmy to sobie widzieli, takie no, na całą jakąś okolicę. Dla wszystkich Rzymian, dla wszystkich Żydów, tak to się działo w danym miejscu, w nocy, był Jezus pojmany, w nocy osądzany. To wszystko się działo, wszystko na noc, a przez dzień na krzyżu wisiał, wiemy, że był na krzyżu 3 godziny, jak była ta ciemność, potem te 6 godzin minęło i potem się śpieszono, to wszystko było tak nagle. Jezus też nie był w jakiejś postaci eksponowanej, tylko czytamy, że był w zgardzeniu, w uniżeniu. Apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, że przyjął postać sługi, był najniższy z wszystkich ludzi, uniżony i posłuszny aż do śmierci. Nie wywyższał się, mając całe niebo i bogactwo i chwałę, z której przyszedł. Więc w takim malutkim, tej słabości, w innym miejscu apostoł Paweł pisze, że w słabości Jezusa Chrystusa mamy zwycięstwo. Bo on w tej słabości był silnym mocarzem, a z wyglądu wydawało się, że wzgardzony, porzucony, zostawiony, no i nic. Ewentualnie te szaty można było z niego ściągnąć, rozdzielić, sprzedać, coś uszanować, jedną szatę, która była tkana od góry do dołu, więc ktoś tam wylosował sobie. A tak to w ogóle żadnej też nie wartości i nic. Szybciutko pochować, szybciutko zamknąć. I zobaczmy, że Jezus się nie pokazywał już, został zmartwychwzbudzony, nie pokazywał się nawet żołnierzom, którzy byli przy tym grobie. To oni widzieli tylko światłość wielką, widzieli anioła, widzieli, co się działo, widzieli, że głaz został odrzucony, odstawiony od tego grobu, od wejścia w sposób ponadnaturalny, bo tego nikt nie robił. To samo się stało, więc takaś moc była Boża, ale Jezus tylko pokazywał się swoim. Tylko swoim. Także przekupność niektórych żołnierzy z arcykapłanami, że oni powiedzieli, to się umówmy, że Jezusa ukradli uczniowie, my wam damy pieniądze, zapewnimy bezpieczeństwo naczelnika, chociaż powiecie, żeście spali, a na służbie nie powinniście spać, tam pilnując, bo to ma straż, ale my zapewnimy wam bezpieczeństwo. I to kłamstwo, jak czytałem od Matusza, rozeszło się do dnia dzisiejszego, prawda, wśród Żydów i w ogóle tych, co chcą to przyjąć. Tak co to rozumieć, więc to się to rozeszło. Tak się stało. Więc Jezus pokazywał się w dobrych rzeczach, w drobnych sprawach. I tak samo było też i w sytuacji tutaj, jak Jezus się urodził. Sytuacja bardzo prosta, bardzo mała i nieznacząca. I to jeszcze w mieście Betlejem, to taka miejscowość podrzędna, malutka. Nawet trudno było o noclegi, prawda? Oni by nie potrzebowali tego noclegu tak inni, bo przyszli, kto miał cię rodzinę, to mógł zostać, a inni to podpisali, prawda? To, co mieli podpisać swoją obecność, bo to był spis ludności wtedy żyjącej w cywilizacji, która była w cywilizacji, nie tylko chodziło o Izrael. I w związku z tym, że Maria była w trakcie rozwiązania, potrzeba było gdzieś przenocować. Miejsc nie było nigdzie wolnych, więc było to wstające. To jest żadne jakieś spektakularne, wielkie miejsce. Ktoś by pomyślał, że mógł Bóg przyczynić jakąś okoliczność bardziej wzniosłą, większą. A to się stało w takim miejscu, gdzie były zwierzęta, nie było higieny na nasze zrozumienie, prawda? Gdzieś tam słowa, siano i to nie wiadomo jakiej też czystości. To wszystko się stało w takim miejscu. I zobaczmy, anioł przyszedł, aby powiedzieć pasterzom, którzy strzegli stad. To nie byli ani uczniowie, ani znani ludzie jacyś, prawda? To nie było gdzieś na rynku, w mieście. To nie było w jakimś tam synagodze w Betlejem, w którejś tam synagog. Pokazał się anioł i powiedział, co się dzieje, idźcie i zobaczcie. Ale to było tylko dla pasterzy. Tam, którzy strzegli, mają nocne straże nad stadem. Gdzieś za Betlejem, w jakimś miejscu. Zobaczmy. Takie wydarzenie, o którym się czyta, śpiewa, mówi, Jezus się urodził w Betlejem, to wszystko tak to rośnie, takie wielkie doznanie, a to było niezauważalny szczegół. I tak samo z tymi pasterzami. Niezauważalny szczegół. Aby cała inteligencja, jakiś znak ludzi, bo wśród też królów byli też tacy, co szukali naprawdę zbawienia i poznania Boga, znalazło się trzech mędrców, którzy też anioł powiedział i oni zmierzali, szukali i za tym światłem, i za tą gwiazdą, gdzie ona miała świecić i gdzie to się miało stać i szukali, gdzie to w Biblii pisze, w tym miejscu, w zakonie i w prorokach, gdzie to się ma wydarzyć, szukali tego miejsca i gdzie kierował. Herod czy inny Bóg jeszcze uprzedzał, tylko jemu nie mówcie, nie pozwólcie wracać po samą drogę, bo i nie mówcie jemu, bo on zostanie też potem zgliszcza i będzie chciał to wszystko zniszczyć, bo ma złe też swoje knowania. I to wszystko tak się działo cicho, spokojnie, a do tej pory w czasie grudniowym szczególnie o tym się tak wielce mówi, ile mamy tych szopek, ile mamy tych przedstawień, ile mamy tego wszystkiego, co się I to zwykli ludzie, pasterze, którzy w ogóle nie uczeni byli. Oni mogli nie mieć żadnego pojęcia, co do czego przykleić, jak to zrozumieć. Nagle zobaczyli anioła. Anioł stanął przy nich, chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Zobaczmy, to jest to, że Ojciec nasz Bóg będzie w niebie światłem, nie będzie słońca. I każdy może myśli, że Bóg to jest lampa, że to jest... Bóg nie jest lampą, nie jest takim światłem, co nam się wydaje, że słońce to jest jak Bóg i są plemiona, które oddają cześć i hołd słońcu, prawda? Czy gwiazdom, czy księżycu, czy jakimś innym zjawiskom. Boża chwała oświetla dookoła. Po prostu oni byli tutaj, pisze, zewsząd oświetleni Bożą chwałą. To nie dlatego, że to tak dla nich. Po prostu tam, gdzie jest Boża chwała, na dookoła oświetla. Wszyscy mają w tym udział. Tak samo jak wtedy często to wspominam Saul ze swoimi żołnierzami, jak chciał pojmać Dawida, jak wszedł do miasta, gdzie byli w natchnieniu prorocy, to w tym mieście, gdzie ta Boża chwała była, to i on stał się prorokiem. I ci jego żołnierze prorokowali. Dopiero jak wyszli z tego miasta, opuścili ich to. To jest, jak tam, gdzie jest Boża chwała, ona wszystko wypełnia i roztacza dookoła światłość. Ona świeci wszędzie, że nie ma żadnego cienia i kontrastu. Jest to wspaniałe, cudowne światło. Nie oślepiające, ale naszymi oczami nie możemy tego zobaczyć i rozumiemy to. Przyswoić sobie. I to było to wielkie, ogarnęła ich wielka bojaźń. No bo co to dla nich? Co się stało? Boże, trzeba będzie coś gasić, może być ogień. Co się stało? Przecież to jest zjawisko. I co zobaczmy, to jest to niespotykane zjawisko dla pasterzy gdzieś w górach. O Jezusie Chrystusie, który się urodził. Taka rzecz. W takim małym serduszku takie wielkie rzeczy się dzieją. Oddaję Dawidek. Podaję pieśń, chcę to, czuję, modlić się, powiedzieć. Jemu tego nikt nie mówi. Jemu to wypływa, dlatego że on to obserwuje, widzi, a my nawet nie wiemy, jak Bóg na niego działa w swojej obecności, w swojej chwale. I tak dzieci to przyjmują. Ja przyjąłem wtedy przez Duchem Świętym, jak miałem 9 lat. Nie byłem jakiś taki wyedukowany jak teraz. Teraz dzieci są bardziej tym wszystkim wyuczone. Mają i komputery, laptopy, wszystkie rzeczy, zabawki takie inteligentne. To wszystko się dzieje zupełnie inaczej. Dzieci się już wdraża do nauki dużo wcześniej niż kiedyś. I Bóg wtedy to serduszko wykorzystuje, to malutkie serduszko. To właśnie te małe rzeczy, wielkie rzeczy się dzieją. Dlatego nie stronimy od tego, żeby być w czymś małym. Żeby być w czymś niedouczonym, być takim zwykłym gdzieś tam, czy na końcu. To właśnie Bóg Ciebie chce zobaczyć, nas zobaczyć gdzieś tam na szarym końcu, poprosić nas, abyśmy z przodu koło Niego wsiedli. To jest to, że Bóg patrzy na nasze serca. To małość Boża. W tym małym, co ma, oddaję Bogu chwałę, a nie, że ja muszę mieć, być taki jak tamten, o tamten kaznodzieja, a tamci, a w ogóle ta grupa uwielbiająca, która tam śpiewa, a tam, no żeby takim być, to już będę miał życie takie cudowne. Wręcz przeciwnie. Wtedy jest taki atak diabelski, takie są przeciwności, trudności, aby to, co w sercu rośnie, zadowolenie w człowieku, takie szczęśliwość, że to wszystko tak fajnie idzie i tak Bóg błogosławi, diabeł wtedy mocno atakuje różnymi wydarzeniami, różnymi sprawami. Abyśmy doszli, tak Paweł ma ten ciep w sobie, aby ciągle doceniał Bożą łaskę, bo inaczej by może by się odwrócił, w ogóle by odszedł. Dlatego Bóg wie, co jest potrzebne, bo Bóg potrzebuje, żebyśmy mieli malutkie serce dla Niego. Bo On chce dać swoje serce w nasze miejsce. On chce być w nas, a nie żeby w nas było nasze ja i to, co my jesteśmy. Więc to, co jest małe, to jest takie wspaniałe. Jezus tam się urodził, oni przyszli, usłyszeli takie wielkie proroctwo. Oni, ludzie, powiedzieć niepiśmienni, to był ostatni zawód na tym świecie, jeżeli chodzi o pasterza. Zobaczmy Egipcjan, jak oni traktowali Izraelitów, bo dla nich to człowiek niepospolity, taki gorszy od pospolitego, zajmował się bydłem. To było takie stajenne, to było takie coś, co nawet on nie musiał mówić, tylko żeby znał swoją robotę. Rano wstał, chodził w tych swoich brudnych ciuchach i to wszystko robił i pracował. Więc to byli ludzie skarceni. Zobaczmy, takie proroctwo usłyszeli. Nie bójcie się o to, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie wam znakiem. Znajdziecie niemowlętko owinięte w pieluszki, położone w żłobie i zarazem z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk anielskich, chwalących Boga i mówiących. Zobaczmy, razem to było wielkie widowisko, tak? No coś niespotykanego. Cóż oni mogli przez całe swoje życie zobaczyć ciekawego? No może król był kiedyś w Betlejem, może z Jerozolimy przyjechał Herod, gdzieś tam stanęli na wzgórzu, żeby go tam zobaczyć, bo do przodu nikt by ich nie przepuścił. Tam tylko stali ci najwyżsi, ci w szatach pięknych, prawda, przygotowani i pachnący, tam stali bliżej. Reszta tam jako hołota, gdzieś tam daleko z tyłu. Może kiedyś tego króla zobaczyli. Zobaczmy, jak Bóg ich wywyższył, jak im pokazał. Tam ma, wśród nich ma miejsce każdy człowiek, każdy. Tu może się każdy znaleźć w tym grobie, bo to nie jest grono królewskie. Dopiero ich Bóg może zrobić w grono kapłańskie i królewskie. On może zrobić, dlatego że ten człowiek całkowicie jest pokorny, uległy dla Boga i poddaje się i ufny. I on wtedy, Bóg wszystko może mu dać, bo to go nie zmarnuje, gdy będzie o sobie myślał zbyt wysoko. I teraz ci aniołowie przyszli, zrobili piękną, jak to powiedzieć, no, takie zgromadzenie, takie nabożeństwo, takie coś wspaniałego. Oni mogli popatrzeć i zaśpiewali chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój ludziom, których mało upodobanie. I gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, zobaczmy, jeszcze zobaczyli ten cud odchodzenia do nieba. Powiedzieli jeden do drugiego, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu. Czyli to musiało być dość spory kawałek drogi, że nawet aż tam możemy dojść, oglądajmy, co się stało, co nam objawił Pan. I spiesząc się przyszli i oddali wtedy tę część. I właśnie tu, kto nie oddaje sobie w takiej pokorze, w uniżeniu tą część, w prawdziwym, kto złoży swoje szaty przed nim, kto tak się kornie uniży, no to nie uzyska tego, co mieli ci pasterze. Dlatego trzeba się stać właśnie tym najmniejszym, tym ostatnim. I tak jak to wszystko sobie czytałem, potem tego Symeona w Jerozolimie, przecież Jezus przyszedł do Jerozolimy, aby... Ja to czytam z Łukasza, drugiego rozdziału. Gdy Jezus przyszedł do Jerozolimy, gdy rodzice przynieśli do Jerozolimy, w dzień ósmy, kiedy trzeba było go obrzezać, złożyć też i ofiarę, to był taki powszedni, zwykły dzień. Dla nikogo. To nie było wcześniej ogłoszone. Oni raczej musieli to wszystko w tajemnicy czynić. A Duch Święty, maluczki, pokazał, kiedy mają być i co zobaczyć. Zobaczmy, że Bóg zatroszczył się o wielkie rzeczy w małych przypadkach, wydarzeniach, w małych serduszkach, w małym życiu, o którym czytamy to rozwlekle bardzo dużo w Ewangeliach. I ten Symeon, człowiek sprawiedliwy, bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I Duch Święty objawił mu, iż nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał Chrystusa Pana. I przyszedł z natchnienia Ducha do świątyni. To jest działanie Boże. Nie potrzeba SMS-u, nie potrzeba niczego tam umówić miejsca, zaznaczyć, przypominać. Duch Święty mu daje to natchnienie. On idzie. On zostawia wszystko to, co ja, to ja. Szybko się ubrał. Czuje, że musi być w świątyni. I przychodzi wtedy, gdy rodzice wnosili dzieci Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego. I on wtedy wziął je na ręce, wielbił Boga. Małe dziecko, a zobaczył w nim Jezusa Chrystusa. Małe serce zobaczy wielkiego Boga. To jest to. Nieważne, czy ten Bóg będzie niemowlę, ośmiodniowy, ale zobaczył wielkiego Boga, bo to był Bóg. I teraz nie wypuszczasz sługę swego Pana i tak dalej tutaj wspaniale pisze. Zrzucił też prosto, dał takie prosto. I błogosławił Symeon i powiedział też i do matki Jezusa. I tak samo Anna prorokini, córka Samuela z plemienia Aser. też była, podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. A była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. Nadszedłszy też nadeszła tej godziny właśnie, kiedy był przyniesiony Jezus i wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. I to takich wydarzeń, tych małych rzeczy tam jest wiele. I nawet nasze zbawienie, przyjęcie Chrystusa, nasza zmiana, czy ona była jakaś spektakularna dla kogoś? To było dla nas. To było coś, co pamiętamy, jak Jezus dotknął się naszego życia i nas zmienił. Jak przyszedł Jego pokój i radość. To coś dla nas było. To w nas jest to wielkie. I jak my to mówimy, to ten, który to przeżył, ten, który jest też takim synonem, czy anioł, czy pasterzem, gdzie przyszli ci aniołowie, to on z takim sercem, to on wie, że to było wielkie, wspaniałe i cudowne. A cały świat ma piękne, wielkie imprezy, bogate imprezy. Wiele osób to ogląda, transmitowane jest do wielu krajów. I to wszystko jest nieporównywalne z tym, co Jezus czyni osobiście. Co Bóg czyni dla człowieka osobiście i co dla nas uczynił. Jest takie jedno wydarzenie, które będzie spektakularne ponad wszystko, co do tej pory się działo. Będzie jedno wydarzenie. Ono jeszcze się nie stało. Nigdy go nie było. Nigdy tak się to nie wydarzyło. Nawet w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa do nieba było tylko dla kilkunastu osób. Bo najwyżej mogło być 11 osób. Bo 12 ucznia już nie było. Tam pisze tylko uczniowie, więc zostało 11. Myślę, że wszyscy byli. Więc jednostki tylko były, jak Jezus do nieba odchodził. Choć jak apostoł Paweł pisze, raz Jezus pokazał się 500 braciom na raz. A jak odszedł do nieba, coś, co jest takie, to coś, co jest jakby położenie kropki, prawda, w zdaniu, tak na końcu. Takie wielkie, zamykające coś. Było gdzieś tam w Betanii, gdzieś na górze, cichutko. I to jeszcze ci, co byli, czytamy, że niektórzy powątpiewali. Zobaczmy, takie wydarzenie. Gdyby ono mogło nastąpić teraz na tym świecie, jakie byłyby transmisje, jakie byłyby poniżenia dla ludzi, którzy by powątpiewali w coś takiego. Jakie to byłoby wielkie i wspaniałe. Zobaczmy, Jezus w ten sposób odszedł do nieba. A anioł jeszcze powiedział tym uczniom, jak to powiedział, czemu się dziwicie, czy co patrzycie, czemu tak patrzycie. Jezus tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego do nieba. Tak przyjdzie. Po raz drugi. Na tą ziemię. Tak sobie to robi. I właśnie będzie to jedno wydarzenie. Największe, które się wydarzy. I to jedno wydarzenie nie będzie mogło spowodować żadnej decyzji, zmiany ludzkiej woli. Bo wtedy by wszyscy chcieli Boga przyjąć. Wtedy by nie było żadnej osoby, która by odrzuciła Chrystusa. Bo wtedy ugnie się każdy kolano. Więc Jezus tak nie działa. Aby ludzie przyjmowali Jego tylko dlatego, że to przewyższa ich wyobrażenia, doznania, zmienia w nich całkowicie wszystko na sposób patrzenia ludzkim oczami. I to będzie wydarzenie, jak przyjdzie Jezus Chrystus. To będzie już na cały świat. Jedno widowisko. Jedno miejsce. Potężny. Nikt się nie będzie mógł ukryć nigdzie. Aniołowie zagrają na trąbach. Zbudzeni zmarli. Będą biliony ludzi. Cała masa ludzi. A tylko jakaś jedna część w białych szatach będzie zmierzała w tamtą stronę, gdzie będzie Jezus Chrystus. A reszta zostanie i padnie na kolanach, będzie rwała włosy. Będzie krzyczała, że nie ma już żadnych szans. To będzie jedyne widowisko, które jest ponad wszelkie wyobrażenie. też tak wielkie jak tamte, bo wszystkie tamte były jak wielkie. Jezus przyszedł dokonać dzieła, to było widowiska ponad wszystko. Sąd Boży, który będzie, o którym mówię, to nie jest rzeczą, dla której Jezus umarł. Dla nas przyszedł na tę ziemię. Tam to się stało. Jezus zawsze powiedział, wykonało się. Pokonany już szatan, pokonany grzech. To było największe. To, co myśmy przeżyli w naszych sercach przy zbawieniu, to było największe. A to będzie tylko wielka radość. Dla niektórych wielki, wielki, tragiczny stan. A dla nas wielka radość i to, co było wielkie w Chrystusie, dzieło odkupienia, tam będziemy mogli się wiecznie cieszyć. W tej wieczności żyć. To, co nie było tutaj, to uwypuklone z tą wielką taką, z takim widowiskiem, to wszystko będzie wtedy w niebie. To wszystko się odbędzie w niebie. Dlatego chciałem zwrócić uwagę na nasze małe serce. Na nasze małe życie. Na takie małe jakieś tam buty, jakieś coś, gdzieś tam jedziemy, coś tam się dzieje, coś tam się psuje, coś musimy naprawiać, gdzieś nam pieniądze zginęły, gdzieś taki w takich małych życiach jest taki wielki Bóg, potężny Bóg, Boże zbawienie. Chciałem na to uwagę zwrócić, dlatego że ludzie chcą patrzeć oczami świata, że wielkością tego świata oceniają wielkość inną. Nie zapamiętajmy, kim jest Bóg, co dla nas uczynił. I nie bójmy się, nie martwmy się o swoje małe serce, o swoje małe znaczenie na tym świecie, o swoje jakieś krzywdy, o swoje jakieś różne rzeczy, które się dzieją. One nie mają nic do tego, co mamy w odkupieniu Chrystusa. One nic nie mogą uczynić. Zmartwychwstanie Chrystusa spowodowało śmierć, pokonanie śmierci. Ale ta śmierć jeszcze funkcjonuje. Jeszcze ludzie odchodzą teraz do krainy milczenia. Odchodzą. Czekają na ten sąd, który będzie. Odchodzą. Ale w chwili, kiedy zaczną te drogi, kiedy przyjdzie Jezus, okaże się cały w swojej chwale i każdy kolano się umie, wtedy pochłonięta będzie śmierć. Żłądło śmierci zostanie zniszczone i rzucona śmierć do piekła. Do jeziora ognistego razem z piekłem. Śmierć za nie pokona. Chciałem takie przypadki, przykłady, które mamy w Biblii, tak na zakończenie. Bardzo to się tak zastanawiałem. Ja to na osobnej karteczce myślałem tak specjalnie się przygotować do tego. Ale to są takie drobne rzeczy. To jest małe serce. Dwóch ludzi. To jest czy ich rodzin, dwie rodziny z małymi sercami, w ogóle nieznaczący ludzi wśród Izraela, nie mającym nic wspólnego w tych rodach, w których oni żyli. A w tych małych sercach Bóg dał swoje wielkie błogosławieństwo. Właśnie chciałem wspomnieć o dwóch ludziach, którzy nawet nie spodziewali się takiego wywyższenia, że będą w ogóle ich imiona w Biblii wpisane, że w ogóle będzie historia o nich opisana w Księdze Królewskiej czy Kronik. Oni nawet nie pomyśleli o tym. A jeden z nich to nawet stał się wywyższony w funkcji izraelskiej i w zakonie funkcjonował. A tak to był nikim. On nie miał żadnego miejsca gdziekolwiek. Jak to się stało? Bóg takich ludzi. O małych sercach żyjących gdzieś tam daleko od Jerozolimy, w różnych miejscach, gdzieś na uboczach, będącymi rybakami, będącymi tak apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa, rybakami, prawda, albo rolnikami, albo jakieś inne zajęcia mieli, które stawiały ich zupełnie w innym miejscu, że to, co zarobił, to starczało tylko, żeby żyć dla rodziny. I tak ich nawiedził Bóg wspaniały. Właśnie dwóch ludzi. Jeden jest Obed Edomczyk. Edomczyk. Obed. Kto to jest ten człowiek? Pamiętamy kiedy Dawid chciał sprowadzić skrzynię przymierza do Jerozolimy. Jest też takie słowo, że Bóg nie potrzebuje ludzkiej pomocy. Skrzynia przymierza, pamiętamy, że kiedyś, jak była w niewoli babilońskiej, to właściwie ona była u Filistyńczyków, w takiej niewoli, zaraz za granicami Izraela. I Filistynowie chcieli się tej skrzyni pozbyć, bo były choroby, wrzody. Pamiętamy tą sytuację w tym kraju. Oni ukradli tą skrzynię Heliemu, jego synom, bo naród myślał, że wygra z nimi wojnę, jeżeli skrzynia będzie z nimi. No i wróg tą skrzynię uprowadził. I Bóg nie potrzebuje, aby tej skrzyni chronić. Kto to nie zaglądał, był nakaz Boży, że zginie. I tam zginęło wiele tysięcy ludzi, bo Filistyni zaglądali do tej skrzyni. Co tam w niej jest? Jaka to moc? Co się dzieje? Dlaczego tak, ma taką filozofię Bożą ta skrzynia? Jaki to jest Bóg? To jest zwykła skrzynia. Drewniana skrzynia. I ginęli ludzie. Zobaczmy, jak chcieli się pozbyć tej skrzyni, to zaprzęgli do tego wozu bez błowoźnicy, zaprzęgli krowy, które miały świeżo urodzone cielaki. I te cielaki ryczały w stajni. Tak utrudnili życie ci Filistynowie, aby udowodnić, że ta skrzynia nie ma nic wspólnego z Bogiem. I dali na ten wóz i te matki tych cieląt, to bydło, patrzyło w stronę obór, tam gdzie zostały ich cielęta karmne, i rycząc szły w kierunku Izraela i zaprowadziły tą skrzynię. I ta skrzynia była w pewnym miejscu. Izrael też zobaczył ten cud, ale skrzynia Boża nie potrzebowała pomocy. I właśnie o tym wspomina właśnie, jak Dawid brał tą skrzynię, chciał do Jerozolimy ją przeprowadzić. Jeden z kapłanów zobaczył, że się chwieje wóz. Tam była taka sytuacja z tymi karmnymi bydłem, które ciągło tą skrzynię i na wbrew swojej naturze szło w kierunku Izraela. I tam z nich złożono, z tego wozu i z tego bydła jeszcze ofiarę tam Bogu. I nie wróciły te zwierzęta. I ta skrzynia jak gdyby miała upaść. I jeden z kapłanów ust chciał ją ręką przytrzymać. I zginął. Od razu zginął na miejscu. Był szok. Nie trzeba było przytrzymywać tej skrzyni. Przecież Bóg umie o wszystko zadbać, żeby wszystko było w należny sposób. To jest Boża skrzynia, uświęcona. On nie ma do tego prawa. I Dawid się przestraszył. I tą skrzynię zostawił w domu, gdzieś tam, nie wiem, stodole, jakieś miejsce u Obeda. Nazywał się Obed Edomczyk. I doszły informacje do Dawida, że Bóg bardzo błogosławi Obedowi. Od tej pory ty tam jest ta skrzynia, mają wszystko błogosławione. Oczywiście oni umiają tak w szacunku, że nie zaglądali, nie pomagali, zostawiona została, położona. Dali tylko schron do tych skrzyni. Nic więcej. Żyli dalej. Ta skrzynia była, byli bardzo błogosławieni. Potem było będzie czytane w innych miejscach, że on został wraz z innymi, tam było tylko kilka osób, upoważniony do obsługi tej skrzyni, gdy ta skrzynia już była w Jerozolimie. Bo Dawid zazdrościł temu błogosławieństwu, który ma Obed, i chciał, żeby ta skrzynia była w Jerozolimie. Do jednej pory Obed został jednym z takich, jak ja to sobie napisałem, nadzór miał, był w obsłudze skrzyni pańskiej. Czyli tam, co trzeba było zrobić z woli Bożej, mieli przyzwolenie, on, jego ręce to mogły uczynić. Bóg dał mu pozwolenie dotykania i pilnowania i spostrzeżenia. OB Obed Edomczyk znalazł się w takim gronie. Człowiek, o którym byśmy nic nie wiedzieli, jak wiele innych tysięcy innych ludzi, które tam żyją. Zobaczmy, jak Zacheusz zobaczony przez Jezusa na drzewie. Zacheuszu, zejdź, dzisiaj chcę być w twoim domu. Taki człowiek, małego wzrostu, cenny, przełożony, który tyle naprawił przez życie, Jezus do niego tak przemówił i dał mu błogosławieństwo na całego domu i dla niego samego. Dzisiaj ci błogosławieństwo, dzisiaj będzie spalony cały twój dom. Chodź, Zacheuszu. Tak samo ten człowiek kiedyś przedepiał się, prawda? Który mówi do nieba, kto we mnie pomógł, bo każdy wskakuje przede mną. Jak anioł rusza tą zasadką, ja nie zdążę. Ale ja ci pomogę. Jezus mu pomógł. No i tak samo tutaj jest ten Obed, stał się. Mało tego, Obed stał się najcieńszym kim? Odźwiernym i nadzorcą południowej bramy izraelskiej. Zobaczmy, jak Bóg postawił go, jakie miał serce. On wypełniał. On tylko dbał o to, żeby jego serduszko było malutkie, żeby nie rosło w pychę i w zarozumiałość. Takie malutkie, pokorne. I Bóg, widząc to serce, dokładał mu kolejnych dobrych rzeczy, które były dla niego. No i stał się nadzorcą nad bramą południową. To jest 1 Koryntian 26, 15 wiersz, a do obsługi skrzyni pańskiej jest to w 16 rozdziale 5. A nad bramą 15, wiersz 26 rozdział. Teraz jest jeszcze jedna osoba. Orna Jebuzejczyk. Jebuzejczyk. No, Orna. Człowiek być może też i do wykluczenia. Ale Bóg okazał mu łaskę. Jemu się spodobało jego serce. To była sytuacja, kiedy Dawid policzył bez woli Bożej Izraela całego i powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność. Wtedy Bóg dał karę. Ginęli ludzie. Szedł anioł śmierci z mieczem. Dawid wołał i prosił: Boże, ja prosiłem, żebyś to był Ty, ale nie dotykaj tych ludzi, tylko dotknij mnie i rodzinę moją, bo to ja zaginiłem. A Bóg dotknął jego, bo on płakał, że niewinni ludzie giną. On płakał jak za sobą. On siebie podstawił. Ale to tylko byłoby jeden moment i by stracił życie. A tak to on to cierpienie miał bardzo rozległe w czasie. I on tak wołał, ten anioł stanął na klepisku człowieka. Człowieka Ornana Jebuzejczyka. Jest to w 1 Kronice 21. 21 rozdział, 28, 18 wiersz, jest o nim mowa. I tam stanął anioł. I Bóg odjął klęskę zniszczenia. Czemu to klepisko? Czemu akurat tam? To już Bóg wiedział, kim ten człowiek jest. I rodzina jego. Jak oni szczerze Boga ukochali, byli wierni Bogu. Jak oni dla Boga sprzyjali. O tym nie ma w Biblii. Nie wiemy. Ale to musiało się dziać, bo Bóg ich uhonorował, ich małe serce. Ktoś powie, że wielkie serce dla Boga. Nie, to Boże serce wielkie w nich. Bo człowieka wielkie serce jest bardzo... jest najbardziej przewrotniejsze od wszystkiego, co żyje. Więc nasze serduszko musi być malutkie. Najbardziej zgadzone, najbardziej pokorne, najbardziej umierzone, najbardziej mniej o sobie myśleć, tylko o bliźnim, miłować Boga i bliźniego, jak siebie samego. To malutkie serce tak nas musi być. I Bogu to się upodobało. I wiecie, na tym klepisku Bóg upodobał sobie, bo ten człowiek chciał mu dać zadanie dla Dawida. Bo Dawid chciał ciało z jego mockarni, bo on tam synami młócił zboże. A Dawid mówi: sprzedaj mi mockarnię, stodołę, to klepisko. Ja chcę tutaj Bogu złożyć ofiarę z bydła, dlatego że Bóg wstrzymał karę na Izrael. Bóg dał miłość. A ten człowiek powiedział ci dom za darmo. Ale Daniel też miał małe serce. Mówi, ja darmowej ofiary Bogu nie chcę dać. Ja muszę ci zapłacić i to sobicie. Najwyższą cenę. Jezus dał też najwyższą cenę za nas. I Dawid był taki, też miał serce do Jezusa. Mówi, najwyższą cenę dał. I gdy tam złożył tą ofiarę, Bóg powiedział Dawidowi, na tym miejscu zbudujesz mi świątynię. Na tym chlebisku zbudujesz mi świątynię. I ten człowiek, Ornat Jebuzejczyk, jest byłym właścicielem miejsca, gdzie stanęła świątynia, o którą do tej pory są właśnie to miejsce i są problemy. I na nim skończy się całe proroctwo i całe dzieje świata na tym miejscu, gdy będzie ta wielka bitwa, która będzie chciała zniszczyć Izraela. To na tym miejscu, to miejsce chodzi. Tam Bóg postawił swoją świątynię. I powiedział Bóg do Dawida, nie ty postawisz, ale twój syn, który będzie wolny od krwi i od wojen. Bóg pokorny łaskę daje. To sobie tu napisałem. Bóg pokorny łaskę daje. Nasze serce. Pamiętajmy, nie musimy być kimś, aby to Boże błogosławieństwo było dla nas tak pięknie przygotowane. Chciałem zakończyć jeszcze Ewangelia Jana, 14 rozdział, przy posłaniu Ducha Świętego. Jezus powiedział, że to, że nam da, jest dla nas od Boga. Jak dla uczni, Boże błogosławieństwo, napełnienie Duchem Świętym się stało, jest też słowo dla nas wszystkich, to jest dla uczni, dla nas wszystkich. Abyśmy to małe serce mieli i wytrwali z nim do powitania Jezusa Chrystusa. Lub powitania tego, co jest przed nami, gdy odejdziemy z tej ziemi. I to Jezus nam daje, abyśmy byli tym pokrzepiani i w tym urośli dla Bożej chwały. Ja prosić będę Ojca, jest to Ewangelia Jana 14, rozdział 16 wiersza. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Już dla nas też. I po te czasy, po przyjściu Jezusa Chrystusa, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Bo się tym sobie chciałem zakończyć. Ducha Świętego Bóg nam daje, pocieszyciela. Ducha Prawdy. On nas wprowadzi do wszelką prawdę. Mając to małe serce, pokorni dla Boga, otrzymamy tą łaskę i pomoc, i wsparcie, i Duch Święty nam pokaże, napełni miłością. I nie będziemy sierotami. Mimo samotności różnych rzeczy, nie jesteśmy sierotami. On będzie przebywał wśród nas i w nas będzie, będzie Jezus. Przebywa wśród i w was będzie, jest. I spotkamy się z Jezusem Chrystusem. Będziemy Jego, jesteśmy zaznaczeni Jego dla nas, dla Niego żyjemy i poprzestańmy na łasce Bożej. Nie szukajmy niczego innego. Niech Bóg nas tym trzyma i prowadzi błogosławie w tym kapłaństwie królewskim wspaniałym, którego świat nie widzi, tylko to czujemy w sobie. Bo Bóg jest taki wielki dla nas, potężny, cudowny, wielki, spektakularne przeżycia w nas ma. One są tylko dla nas. Są wspaniałe, cudowne. Jaką będziemy mieli radość, które jak już miała ten sen, jak ludzie mówili, ale wy macie radość. Przyjdzie Jezus. Już przyjdę. Jak? Tak, gdzie? Już przyjdę wkrótce. Miejmy trochę cierpliwości, bo chciałbym, żeby ręka jeszcze się dołączyła na koniec, ma przygotowane dla nas. słowo to dobre przeczytanie. Poproszę Ciebie, ja nie wiem, czy Ciebie do mikrofonu.
Nie,
dobrze.
Tak? Szczę się linią wolną wiatrowską. Tak, bo ja potrzebuję o jeden. Powiedział niegdyś pewien startany zakonnik i zasadził kielek oliw. Panie Boże, modlił się. Ona potrzebuje deszczu dla wzmocnienia swoich delikatnych korzeni, aby wypełniły się wilgotnością i napęczniały. Ześlij ciepłe, dobroczynne deszcze i zesłał Pan Bóg złote deszcze. Panie, modlił się znowu za koni. Mówi, że potrzebuje słońca. Poślij słońce, proszę Cię. I zajaśniało słońce, złocąc swoimi promieniami deszczowe chmury. Teraz drzewko potrzebuje mrozu dla wzmocnienia swoich tkanek, wykrzyknął zakonnik. I oto drzewko pokryło się błyszczącym szronem, lecz pod wieczór zamarzło. Zakonnik skierował swoje kroki do celi swojego współbrata zakonnika, aby opowiedzieć mu o swoim dziwnym i smutnym przyjęciu. Ja również zasadziłem drzewko, powiedział mu towarzysz. I popatrz, jak ono się rozwija. Lecz ja powierzyłem moje drzewko Stwórcy Bogu. Stwórca, który je stworzył, lepiej wie niż ja, ograniczony człowiek, co dla niego jest potrzebne. Nie stawiałem żadnych warunków. Nie określałem, co było mu potrzebne. Modliłem się do Pana. Ześlij burzę, słońce, wiatr, deszcz lub mrozy dla jego pożytku. I tak jak Ty zdecydujesz, Ty je stworzyłeś i Ty najlepiej wiesz. To chodzi o, że w naszym życiu nieraz chcemy to czy tamto, a Pan, który nas stworzył, najlepiej wie, jak, co jest w danej chwili potrzebne.